Nie będzie Bogu za to chwała. I kiedy śpiewałem tutaj przed chwilą,
drżenie odczuwałem takie samo. A to wynika z tej odpowiedzialności właśnie, kiedy staję przed obliczem Boga Wszechmogącego i przed wami ze świadomością, że przecież będę głosił Boże Słowo. Nie swoje Słowo, ale Boże Słowo. Bracia i siostry, kiedy w tym tygodniu czytałem Słowo Boże, dalej czytam Ewangelię Mateusza i w tym tygodniu szczególną moją uwagę zwrócił rozdział 20 Ewangelii Mateusza. I z tego miejsca chciałbym się dzisiaj dzielić Słowem Bożym. Chciałbym nam je przypomnieć, bo jest doskonale znane to słowo. Ale też i chciałbym zwrócić naszą uwagę i na to, co Bóg moją uwagę zwrócił. I chciałbym naszą uwagę też zwrócić na te rzeczy. Bracia i siostry, 20 rozdział Ewangelii Mateusza od pierwszego wersetu. Słowo Boże mówi tak. Ja dzisiaj przeczytam prawie cały ten rozdział. Albowiem Królestwo Niebios podobne jest do pewnego gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem najmować robotników do swej winnicy. Ugodziwszy się z robotnikami na jednego denara dziennie, wysłał ich do swojej winnicy. I wyszedłszy około godziny trzeciej, ujrzał innych stojących na rynku bezczynnie. Więc rzekł do nich, idźcie i wy do winnicy, a ja, co się należy wam, zapłacę. I oni poszli. Znowu o szóstej i o dziewiątej godzinie wyszedł i uczynił tak samo. A wyszedłszy około jedenastej, znalazł jeszcze innych stojących i mówił do nich, dlaczego tutaj bezczynnie przez cały dzień stoicie? Oni na to, nikt nas nie najął. Mówi do nich, idźcie i wy do winnicy. A gdy nastał wieczór, mówi pan winnicy do rządcy swego, zwołaj robotników i daj im zapłatę. A zacznij od ostatnich aż do pierwszych. Poszli wtedy najęci o godzinie 11 i otrzymali po denarze. A gdy podeszli pierwsi, sądzili, że wezmą więcej, lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy te tyle, szemrali przeciwko gospodarzowi, mówiąc, ci ostatnie jedną tylko godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, cośmy znosili ciężar dnia i upał. A on rzekł jednemu z nich, przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czy nie ugodziłeś się ze mną na denara? Bierz co twoje i idź, chcę bowiem temu ostatniemu dać, jak i tobie. Czy nie wolno mi czynić z tym, co moje chcę? Albo czy oko twoje jest zawistne, dlatego że ja jestem dobry? Tak będą ostatni pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Na razie do tego miejsca. Chwała Panu Bogu. Bracia i siostry, mamy tutaj Słowo Boże. Słowo Boże, które mówi o tym, i kiedy czytamy Słowo Boże, szczególnie Ewangelię Mateusza, bardzo często jest tam właśnie takie stwierdzenie, albowiem Królestwo Niebios jest podobne. I w różnych miejscach czytamy, do czego jest podobne Królestwo Niebios. W tym wypadku jest podobne do pewnego gospodarza. Królestwo Niebios jest podobne do pewnego gospodarza. I tu chodzi, bracia i siostry, o to, że jest Królestwo Niebios i to Królestwo Niebios, kiedy Pan Jezus Chrystus przyszedł na ten świat, głosił, ogłaszał, że ono się przybliżyło, że ono jest już tu. I Pan Jezus mówi, w tym Królestwie panują pewne zasady, pewne prawa, pewne są obowiązki i człowiek ma nie tylko obowiązki, ale i przywileje. Z tego tytułu płynąc, że znajduje się w tym królestwie. I bracia i siostry, jakże różni się Królestwo Niebios od tego świata, w którym przyszło nam żyć. Jakże bardzo się różni. Bo to sprawiedliwość, bracia i siostry, Boga Wszechmogącego jest zupełnie inna niż sprawiedliwość tego świata. I bardzo pięknie jest tu pokazane właśnie, kiedy gospodarz wychodzi wczesnym rankiem i bierze w robotników tyle, ile mu potrzeba. I mówi, idźcie do winnicy i pracujcie. I oni idą. Cieszą się pewnie, bo przyszli pewnie w dużej grupie. Zresztą tak jak to widzimy, on wychodzi w różnych godzinach. Gospodarz woła następnych. I kiedy ci zostali wybrani, ja tak sobie wyobrażam, że oni się bardzo cieszyli, bo oni zostali wybrani spośród jakiejś tam grupy ludzi i oni zostali wybrani, będą pracować, będą mieli zapłatę, będą mogli tą zapłatę przynieść do swojego domu. Będzie chleb, będzie co jeść, będzie co dzieciom dać. Będę mieć na utrzymanie. Ci, co zostali, byli na pewno zawiedzeni. Mieli może jeszcze nadzieję, że może jakiś inny gospodarz przyjdzie, który ich najmie i będą mogli też zarobić to, co potrzeba na ich utrzymanie. Ale my tutaj, Pan Jezus zwraca nam uwagę na tego jednego gospodarza. Zwróćmy naszą uwagę, bracia i siostry, bo ten gospodarz robi coś ciekawego. On wychodzi dokładnie co 3 godziny wychodzi i woła następną grupę. Woła następną grupę. I mówi, idźcie i wy. Czemu stoicie? Czemu nie pracujecie? Ale po ostatnią grupę wyszedł wcześniej. A to tylko z tego powodu, że gdyby minęło 3 godziny, byłby już wieczór. Już byłoby za późno. A więc, żeby im jeszcze móc dać zarobić, dać im pracę i dać im zarobić dzięki temu, wyszedł do nich o godzinę wcześniej. O godzinę wcześniej po to, aby jeszcze oni zdążyli, aby jeszcze zdążyli i mogli zarobić. Ale z tego tytułu też wynika pewna lekcja i dla nas. Z tego tytułu wynika pewna lekcja dla nas, bo kiedy się dzień skończył, kiedy ten upalny dzień, dzień pracowity, dzień pracy się skończył, kiedy ci ludzie przyszli po swoją zasłużoną zapłatę, on kazał swojemu zarządcy ustawić ich i najpierw powiedział, zacznij od tych, którzy przyszli ostatni do pracy. Zacznij od tych. Zacznij od tych. I tak się też stało. Bracia i siostry, jaka była umowa? Umowa na samym początku była taka, że dostaniecie 1 denara za dzień pracy. 1 denara. I teraz dla tego gospodarza było obojętne, czy on pracuje cały dzień, czy pracuje godzinę. On powiedział, że zapłacę denara i zapłacił denara. Zobaczmy, jaka jest sprawiedliwość ludzka. Ludzka sprawiedliwość dzisiejszego świata jest taka, że człowiek mówi, skoro ja pracuję, to mi się należy. Pracuję długo, to mi się należy więcej. I nie inaczej oni mówili. Myśmy pracowali cały dzień w upale, znosili ciężar dnia i upał. I w tych bardzo trudnych, ciężkich warunkach pracowali cały dzień. A otrzymali taką samą zapłatę. Ale w ich sercu zrodziło się poczucie krzywdy. Bo przecież myśmy pracowali cały dzień. Co to znaczy, bracia i siostry? To znaczy, że oni zaczęli się porównywać. Zaczęli się porównywać jeden do drugiego. Zaczęli się porównywać. Ten pracował tylko trochę, a ja pracowałem cały dzień. Jakże wprost można przenieść to na nasze życie duchowe. Ja służę Bogu całe życie. Ja służę w zborze całe życie. A ktoś przyszedł niedawno i bracia mu powierzają takie czy inne zajęcie i w czyimś sercu rodzi się zawiść, w czyimś sercu rodzi się zazdrość. Jak to? Przecież ja tak długo służę Bogu, służę w tym zborze. A to nie od stażu zależy, tylko od gorliwości serca. Od tego, jakie jest nasze serce i jaka jest nasza gorliwość do pracy. I zależy też od zmiłowania Bożego. Bo przecież rozumiemy, bracia i siostry, że Jezus mówi o Królestwie Bożym. I tutaj zwróćmy jeszcze na jedną rzecz uwagę, że gospodarz wychodził do ludzi, na rynek i wołał następnych i wołał następnych. Nasz Pan Jezus Chrystus też wychodzi i też woła. I też woła. Dlaczego stoicie bezczynnie? Dlaczego jeszcze jesteście w tym świecie? Dlaczego tam jeszcze trwacie? Chodźcie, jest i praca i dla was. Jest jeszcze dla was nadzieja. Jeszcze dla was jest nadzieja. Chodźcie. Mówi, dlaczego, czy nie wolno mi czynić z tym, co moje chcę? I bracia i siostry, kiedyś jechałem samochodem, rozmawiałem z pewnymi ludźmi, z małżeństwem pewnym. I tak się nasza rozmowa potoczyła, że rozmawialiśmy właśnie o podobnej sprawie. I mówię, wiecie co? Ja nie wiem oczywiście, bracia i siostry, ja nie wiem, ja nie chciałbym mówić, że tak jest. Ja nie wiem. Ale mówię, gdyby nawet Hitler i Stalin nawrócili się w ostatniej chwili swojego życia, ale naprawdę szczerze, przed Bogiem, tak jak Łotr na krzyżu się nawrócił, to i oni będą zbawieni. Pamiętam oburzenie tych ludzi, jak bardzo mocno zaoponowali. Jak to? Jak to? Dlaczego? Przecież tyle milionów istnień ludzkich przez tych dwóch ludzi zostało zniszczonych. Tyle istnień ludzkich śmierć pochłonęła. Jak to? Dlatego, że nasza sprawiedliwość jest inna od Bożej sprawiedliwości. Nasza jest inna. Nam się wydaje, że jest to niesprawiedliwe. A dlaczego mamy zazdrościć i mówić Bogu i mieć pretensje do Boga o to, że Bóg jest dobry? A przecież, bracia i siostry, tak naprawdę, kiedy się głęboko zastanowimy, to Bóg był dla mnie i dla was dobry. Dlatego, że Bóg was i mnie znalazł. Dlatego, że przebaczył mi i wam nasze winy. On był dobry. Gdyby nie był dobry dla mnie, mnie by tu nie było. Mnie by tutaj nie było. I Jemu niech będzie za to chwała. Dlaczego mamy mówić, że dla kogoś Bóg nie ma być dobry? Dlaczego? Dlaczego nasze oko ma być zawistne? Dlaczego mamy mieć żal w sercu do Pana Boga, że w naszym mniemaniu takiego łobuza zbawił? A my nie wiemy, co w sercu tego człowieka było. My nie wiemy, jak on doszedł do pokuty i do pojednania z Bogiem. My tego nie wiemy. Kiedyś słyszałem o świadectwo pewnego pastora, który opowiadał, modlił się o pewnego człowieka. I żeby ten człowiek mógł się nawrócić, bracia i siostry, wleciał do kotła z wrzątkiem. Wyratowali go, uratowali go, wyjęli go z tego kotła. Był poparzony straszliwie. I wtedy się nawrócił. My nie wiemy dlaczego, ale kiedy ludzie w tamtym miejscu płakali i pytali się, czy tak jak ja mogę być zbawiony, bo mówi, zabiłem tyle ludzi, że już nawet nie pamiętam ilu. I bracia mu mówili, możesz, jeśli szczerze się nawrócisz. Jeśli się szczerze nawrócisz. Dlaczego takim ludziom my mamy patrzeć i do Boga mówić, że takim ludziom odpuścił. Nasza sprawiedliwość jest, bracia i siostry, taka, że jak dzisiaj ja bym się nie odważył powiedzieć, kto jest bez winy, niech pierwszy weźmie kamień i rzuci we mnie. Ja bym się nie odważył. Bo dzisiaj w tym świecie, bracia i siostry, w tym świecie i nie tylko w tym świecie, jest tak, że żeby swoje winy ukryć, to ci ludzie będą rzucać więcej i więcej i więcej po to, żeby odwrócić swoją uwagę od swoich win i od swoich grzechów. Tamci ludzie, kiedy w jawnogrzesznice nie rzucali kamieniami, to oni wiedzieli i rozumieli, że ich wina jest nie mniejsza niż jej. I oni wiedzieli, że jak podniesie kamień i w nią uderzy, to ten kamień nie w nią uderzy, ale w niego samego. I oni doskonale sobie z tego zdawali sprawę. Doskonale sobie z tego sprawę zdawali. Ale dzisiaj człowiek, który myśli, ma w sercu pychę i taki egoizm i zadufanie w siebie, że on, żeby odwrócić uwagę od siebie samego, wskazuje palcem na drugiego człowieka. Ileż takich przypadków, bracia i siostry, jest w pracy, w szkole, w innych miejscach. Właśnie, żeby odwrócić, powiedzieć, o, a on to zrobił to, on to zrobił tamto. Wtedy się wszyscy nim zajmą, ale mną się nikt już nie będzie zajmował. Odwróciłem uwagę od swojej osoby. Jakaż przewrotność, jakaż hipokryzja w ludziach jest. I Pan Jezus mówi tak, ostatni, tak będą ostatni pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. I wydawać by się mogło, a kiedy będziemy czytać Stary Testament, tam będziemy czytać też i takie słowa, że choćbyśmy temu, który całe życie postępował sprawiedliwie, a na koniec upadnie. I oczywiście ja rozumiem to słowo, a nie będzie pokutował. A nie będzie pokutował. To nie będą mu policzone z żadnej jego zasługi, które do tej pory robił. Ta wina, którą teraz popełnił, oddzieli go od Boga. I ten, który całe życie był grzesznikiem, a na koniec się upamięta szczerze przed Bogiem, wyzna swój grzech i będzie płakał przed Bogiem i jemu będzie odpuszczony. I pamiętamy tego faryzeusza i pamiętamy tego celnika, którzy przyszli do świątyni. I ten mówi, ja nie jestem taki jak inni, taki jak ten celnik, ja nie jestem taki. Płacę dziesięcinę. My byśmy powiedzieli, no wspaniały zborownik, wszystko doskonale robi. Ale on mówi, ja nie jestem taki jak tamten. I się porównał z nim. I pokazał na jego winę, a swoją winę chciał zakryć tym, że on daje więcej jałmużny, albo dziesięciny, albo jeszcze czegoś. A tamten stanął i jedno tylko mówił, Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Bo tak naprawdę, bracia i siostry, nie oskarża mnie ani ciebie czyjaś wina, ale moja własna. Dlatego nie patrz na to, co robi brat twój czy twoja siostra. Owszem, chyba po to tylko, żeby mu pomóc. Ale jego winy ciebie nie obciążają. Ale twoje winy ciebie obciążają. Moje winy mnie obciążają. Moja wina mnie obciąży. Tak będą ostatni pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Jakie jest twoje serce? Jakie jest twoje serce? Ale jest też inny aspekt. Czytamy dalej. Wtedy przystąpiła do niego matka synów Zebedeuszowych. My pamiętamy, matka Jakuba i Jana. Wtedy przystąpiła do niego matka synów Zebedeuszowych z synami swoimi. Złożyła mu pokłon i prosiła go o coś. A on jej rzekł, czego chcesz? Rzecze mu, powiedz, aby ci dwaj synowie moi zasiedli jeden po prawicy, a drugi po lewicy twojej w królestwie twoim. A Jezus odpowiadając rzekł, nie wiecie o co prosić? Czy możecie pić kielich, który ja pić będę? Mówią mu, możemy. Mówi im, kielich mój pić będziecie, ale zasiąść po prawicy mojej czy po lewicy, nie moja to rzecz, lecz Ojca mego, który da to tym, którym zostało przez Niego przygotowane. Bracia i siostry, w tym fragmencie widzimy kochaną mamę. Widzimy w tym fragmencie kochaną mamę, kochającą mamę, która chce wszelkiego dobra dla swoich synów. I to nieważne, że ci synowie już są dorośli, że to już są chłopy, mężczyźni, rybacy, których Pan Jezus powołał do służby. Ona dalej się troszczy o swoich synów. I dalej dba o to, żeby jej synowie mieli jak najlepiej w życiu. I ona o to dalej dba. Ale czy słusznie? Ale czy słusznie? Jezus pyta się, czy możecie pić kielich, który ja pić będę? I oni odpowiedzieli, tak, my możemy. Ale kiedy w ogrodzie, w ogrodzie oliwnym, kiedy przyszli tam po Jezusa już, kiedy go przyszli pojmać, wówczas co się wydarzyło? Kiedy go już pochwycili, kiedy zaczęli go prowadzić, uczniowie rozpieszli się. Mówimy, kielich twój będziemy, możemy pić. Piotr mówi, Panie, na śmierć z Tobą idę. To nie tak. Ja wszystko dla Ciebie. Ale kiedy przyszło to, że zobaczyli, że Jezus został pochwycony, kiedy Jezusa już prowadzili, nagle okazało się, że nikogo nie ma. Że uciekli. Uciekli. A oni mówią, możemy. I oczywiście, bracia i siostry, Przyszedł czas później, kiedy uczniowie, kiedy apostołowie wypili ten kielich. I historia Kościoła o tym wspomina. I mówi historia Kościoła, że wszyscy apostołowie zginęli śmiercią tragiczną, najprawdopodobniej oprócz Jana. Właśnie oprócz Jana. A wszyscy inni zginęli śmiercią tragiczną. Ale Janowi też nie było lekko. Też został zesłany na wyspę Patmos. I my wiemy całe objawienie. Dzięki temu, że tam był, mamy dzisiaj ostatnią księgę z Biblii, właśnie objawienie Jana. Właśnie na wyspie Patmos. Ale oni mówią, my możemy. Łatwo jest powiedzieć, bracia i siostry, kiedy nic się nie dzieje. Kiedy jest wszystko w porządku. Kiedy jeszcze mnie nic nie dotyka. Kiedy jeszcze nie muszę ponosić żadnego cierpienia. Łatwo jest powiedzieć, tak, Panie, ja będę z Tobą. Niech się dzieje, co chce. Ja będę z Tobą. A później, kiedy przychodzi doświadczenie, okazuje się, że człowieka nie ma. Bo kiedy Bóg mówi, że tak będzie, to tak będzie. A kiedy człowiek mówi, że tak będzie, to znaczy, że człowiek mówi. I nic więcej. I Pan Jezus im mówi, kielich mój pić będziecie. Ale zasiąść po prawicy mojej czy po lewicy nie moja to rzecz. Bóg Wszechmogący przeznaczył to miejsce, ono jest dla kogoś przygotowane. I ci, dla kogo to miejsce jest przygotowane, tam zasiądą. I to, bracia i siostry, nie jest to, że ja sobie teraz załatwię, że moja mama mi załatwi, że może mój tata mi załatwi. Tak, w tym świecie tak jest. Rodzice załatwiają różne rzeczy. Dziadkowie załatwiają różne rzeczy. Ale w Królestwie Niebios panuje Boża sprawiedliwość. Tam króluje Boża wola. I tam nasze zabiegi, nasze zachcianki, nasze krzyki i rozdzieranie szat nic nie pomogą. Tam decyduje tylko i wyłącznie wola Boża. I będzie tak, jak Bóg chce. I zobaczmy, zwróćmy uwagę, bracia i siostry, a gdy to usłyszało owych 10, oburzyli się na dwóch braci. Pozostali apostołowie się oburzyli. Jak to? Wy chcecie zająć miejsce obok Pana, a my? Oni też by chcieli obok Pana być. Oni też by chcieli być obok Pana. Ale Jezus, przywoławszy ich, rzekł, wiecie, iż książęta narodów nadużywają swej władzy nad nimi, a ich możni rządzą nimi samowolnie. Nie tak ma być między wami, ale ktokolwiek by chciał między wami być wielki, niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą waszym. I bracia i siostry, widzimy, że ostatni będą pierwszymi. Nie nasza to wola, ani nasze zabiegi sprawią, w którym miejscu będziemy przed obliczem Bożym. Ważne, żebyśmy przed tym obliczem Bożym byli. To jest najważniejsze. To nie jest ważne. Pan Jezus zwraca naszą uwagę na coś, co jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Abyśmy mieli serca uniżone jedni przed drugimi. Abyśmy mieli serca, które widzą potrzebę drugiego. Nie tylko czubek własnego nosa. Nie tylko moją zachciankę i nie tylko moją potrzebę. Ale żebyśmy też zobaczyli, że jest brat, że jest siostra, że są inni, którzy tak samo jak i my chcą być zbawieni, chcą być z Jezusem, chcą być blisko Niego. I zamiast walczyć z nimi, lepiej jest im pomóc, abyśmy mogli kiedyś radować się wszyscy obecnością przed obliczem naszego Pana Jezusa Chrystusa. I to nie są, bracia i siostry, słowa, które są, nie mają pokrycia, nie mają podstawy. Dlatego, że werset 28 mówi, podobnie jak Syn Człowieczy, nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu. Pan Jezus, który opuścił niebo, sam, nikt Go do tego nie zmuszał, bo tak chciał, Dlatego, że nas umiłował, dlatego, że nas kocha, dlatego, że chce naszego dobra, dlatego, że chce, żeby każdy był zbawiony. Tak, Pan Jezus chce, żeby każdy był zbawiony. I ten największy łobuz, i ten, któremu się wydaje w pysze swojej, że jest najbardziej świętym człowiekiem na tej ziemi. Za tego też Jezus umarł. Jezus chce, żeby każdy był zbawiony. I bracia i siostry, On potrzebuje nas. Potrzebuje naszych rąk, naszego czasu, naszego zapału, gorliwości naszej do tego, abyśmy pracowali. Abyśmy pomagali tym, którzy są daleko od Boga, aby mogli poznać Jezusa, aby mogli przyjąć Go i żyć z Nim, cieszyć się radością życia z Bogiem. Jezus chce, abyśmy byli uniżeni jeden przed drugim. Abyśmy się ukorzyli jeden przed drugim. I to nie ma nic wspólnego, bracia i siostry, z tym, że wyjdę, przepraszam za kolokwializm, że wyjdę na głupa. Nie wyjdziesz. Zapłata twoja jest w niebie. Ci, co odbierają zapłatę tu i na ziemi, odbierają swoją zapłatę i też mamy przykład w Ewangelii. Bogacza i Łazarza, gdzie Łazarz cierpiał biedę, a bogacz żył ponad stan. I tam mu odpowiedziano, tyś za życia swego zapłatę swoją odebrał. I ci, co dzisiaj żyją tak jak chcą i nie chcą drugiego, nie zauważają drugiego człowieka, wówczas właśnie tak jest. Ja nie mówię tu teraz o tym, że o bogatych i biednych. Nie o tym mówię. Mówię o tym, który ma to coś cennego. Coś, co dał Bóg, że ja mogę służyć drugiemu człowiekowi, pokazać mu Chrystusa, pokazać mu przede wszystkim swoim życiem, ale też i poprzez Słowo Boże. Pokazać mu, że jest Chrystus, który też na niego czeka, który też chce go kochać i chce być z nim. Mało tego, Chrystus go już kocha. Już go kocha. Bo taka jest prawda. Bo taka jest prawda. Dlatego dzisiaj nas Pan Jezus uczy, że ostatni będą pierwszymi. Ci, którzy się właśnie uniżą, ci, którzy w tym uniżeniu przyjdą do drugiego człowieka i powiedzą mu, jest Chrystus, chodź, będziemy się modlić, chodź, będziemy razem wołać, chodź, będziemy szukać oblicza Bożego, chodź. Nie mamy patrzeć na to, gdzie będziemy siedzieć, czy będziemy siedzieć po prawicy, czy po lewicy naszego Pana. Ważne, żebyśmy byli z Nim w niebie. Ważne, żebyśmy zbawienie osiągnęli. I ważne jest, abyśmy zauważali nie czubek własnego nosa, ale również i kogoś jeszcze obok nas. Że jest jeszcze człowiek, który nie jest zbawiony. Że jest jeszcze człowiek, który potrzebuje pomocy. Że jest brat i siostra, który jest może gdzieś w jakimś problemie, kłopocie, którego trzeba wesprzeć, który osłabł w wierze swojej, który potrzebuje posilenia i umocnienia. Kiedy jest w naszym sercu pycha, kiedy w naszym sercu jest zawziętość, zawiść jest w naszym sercu, nie pomożemy drugiemu człowiekowi. Ale kiedy jest w naszym sercu otwarcie na drugiego człowieka, kiedy w naszym sercu ta Boża dobroć przenika nas i my tą Bożą, na Bożą dobroć odpowiadamy Bożą dobrocią, wówczas i taki człowiek może znaleźć Chrystusa. Dałby dobry Bóg, abyśmy mogli Mu w taki sposób służyć. Właśnie w uniżeniu, w pokorze, w czystości i świętości życia. Bogu niech będzie chwała. Amen.
Bracia i siostry, ja teraz poproszę moją żonę.